Śniadanie polityków.
Czy Emmanuel Macron po zwycięstwie w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji dokona korekty polityki zagranicznej, która do tej pory była mocno proputinowska i antypolska? Dlaczego Polska nadal nie otrzymuje wsparcia finansowego na pomoc uchodźcom? Kto za tym stoi i czy to operacja zagłodzenia Polski, o której wcześniej mówiła wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley? Wreszcie, czy Donald Tusk przeprosi za twitterowy wpis Jarosława Kaczyńskiego? Takie żądanie od prezesa Prawa i Sprawiedliwości wpłynęło wobec przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Świątek, dzień dobry. Zaczynamy Śniadanie Polityków w Radiu Gdańsk. Witam serdecznie gości. Są z nami poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Pozdrawiam z Warszawy.
Senator Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marek Rutka, poseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I Andrzej Kobylarz, który reprezentuje Solidarną Polskę.
Dzień dobry wszystkim.
Szanowni panowie, zacznijmy od wyborów we Francji. Sprawa rozstrzygnięta. Emmanuel Macron, zgodnie zresztą z sondażami, z przewidywaniami, wygrał w drugiej turze z Marine Le Pen. Mniej więcej w stosunku 58 do 42. No to jeszcze oficjalne wyniki poczekamy. Przy frekwencji jednak niższej o kilka punktów procentowych niż to było 5 lat temu. No ale jednak otrzymuje silny mandat społeczny i drugą kadencję. Po raz pierwszy jako prezydent Francji od 20 lat jest druga kadencja prezydenta. Poprzednicy Emmanuela Macrona mieli tylko pojedyncze kadencje. No i teraz pytanie, panowie, bo ten kurs polityczny w polityce zagranicznej Emmanuela Macrona no był z punktu widzenia polskich interesów niezaciekawy. O tym dzisiaj mówił między innymi w radiowej jedynce Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Powiedział, tu zacytuję: liczymy na to, że Francja otrzeźwieje, ponieważ polityka prokremlowska, proputinowska doprowadziła do sytuacji, w której Francja jest właściwie jednym z tych krajów, który odpowiada za to, co się dzieje na Ukrainie. Koniec cytatu. Mówił także o tym, że Francja powinna przestać zachowywać się jak dziecko i zdecydować się na realne sankcje wobec Rosji. Czy są na to nadzieje i jakie są punkty wspólne ewentualne pomiędzy Polską a Francją? Jakieś wspólne interesy, które możemy prowadzić? Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska.
Panie redaktorze, dziwią mnie w pana ustach takie słowa, które pan mówi, że Francja była proputinowska.
No, ja cytowałem ministra Pudę też przede wszystkim.
Ja wiem, no, ale no, to, co tam minister Puda opowiadał, to nie przystoi ministrowi po prostu. Francja była absolutnie integralnym członkiem Unii Europejskiej, silnym, mocnym i realizującym politykę Unii Europejskiej w stosunku do Rosji. Natomiast politykiem, który był wspierany niestety przez PiS, przez pana premiera Morawieckiego.
Ale Francja, panie senatorze, przepraszam tylko na moment, ale wie pan, będzie pan kontynuował, tylko no, pan wie o tym, że było embargo na dostawy broni, to co prawda się nie działo za kadencji Emmanuela Macrona, Francja dostarczała broń Rosji, a po drugie francuskie firmy, te wielkie korporacje się nie wycofały, a sankcje ze strony Francji, no to tak naprawdę są symboliczne.
Panie redaktorze, czy pan nie zaprasza, czy pan z sobą rozmawia?
Nie, ale pan mnie personalnie wywołał do odpowiedzi, więc ja musiałem się też odnieść. Teraz już bardzo proszę.
Ale ja panu nie przerywam. Przecież jak pan mówił to wszystko, ja panu pozwoliłem do końca się wypowiedzieć. Nie przerywałem,
proszę
a
bardzo.
Pan mi w pół zdania przerywa. To jest nieprzystoi redaktorowi Radia Publicznego, że zapraszać gościa, później przerywać w pół zdania. No to jest, nie wiem o co tutaj chodzi. Więc panie redaktorze, chcę z całą mocą powiedzieć tak. To niestety tutaj Prawo i Sprawiedliwość popierało panią Le Pen, która wyraźnie była proputinowska i duża część kampanii w Francji odbywała się właśnie w tym kierunku, aby wesprzeć panią Le Pen i także czynili to nasi politycy. Więc wydaje mi się, że to, co się wydarzyło we Francji, czyli ponowny wybór pana prezydenta Macrona na prezydenta na kolejną kadencję dla nas, dla Polski, dla Unii Europejskiej, jest bardzo dobrym rozwiązaniem i to pokazuje, że rzeczywiście Polska no, ma szansę być w tym silnym, zwartym bloku, jakim jest Unia Europejska i NATO, bo przecież jego konkurentka próbowała rozsadzić Unię Europejską w swoich wypowiedziach. Później na koniec, pod koniec tej kampanii wyborczej, ona troszeczkę zmieniła jakby ton, widząc, że jednak nastroje we Francji są antyrosyjskie i są jednak za silną Unią Europejską, to zmieniła ten ton, ale jednak cała ta jej retoryka no, była pro-putinowska.
Okej, okay, panie senatorze, miał pan długą wypowiedź, tylko ja chciałem jedno pytanie, panie senatorze. Panie senatorze, odpowiedź na jedno pytanie. Jedno pytanie. W czym pan dostrzega antyrosyjskie działania Emmanuela Macrona?
Panie redaktorze, Francja popiera wszystkie i uczestniczy we wszystkich sankcjach, jakie nałożone zostały przez Unię Europejską na Francję, na Rosję. I wydaje się, że to jest po prostu zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż proponowała pani Le Pen. I jeszcze jedno zdanie wtedy już na koniec w tej sprawie powiem w ten sposób, tak, że po prostu Polska tutaj uczestnicząc w tym w Unii Europejskiej, NATO, no może podejmować tylko decyzje i może być skuteczna w stosunku do Rosji, jeżeli nie będzie dzieliła Unii Europejskiej. A dzisiaj rządzący mają tę tendencję, wspierani także przez część dziennikarzy, żeby wyłuskiwać, rozsadzać Unię Europejską. A to mówiąc, że ten kraj jest zbyt słaby, ten za słaby i tak dalej. Gdybyśmy przyglądali się poszczególnym krajom, to okazałoby się, że pewne problemy występują wszędzie, także w Polsce, o tym doskonale wiemy. Więc dzisiaj, okay, mając jednego wroga, powinniśmy my mówić jednym głosem i nie próbować go rozsadzać także dziennikarze.
Tylko tego wspólnego głosu właściwie nie ma i są rozbieżności chociażby co do właśnie zakresu sankcji. Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wywołany też w jakiejś mierze przez senatora Kleinę. Tutaj pan senator mówi o tym, że błędem politycznym było wspieranie Marine Le Pen, próba przynajmniej współpracy, że to może teraz też utrudniać relacje z prezydentem Francji. To już może moje dopowiedzenie. Jak pan patrzy na to zwycięstwo Emmanuela Macrona? No i czy dostrzega pan rzeczywiście, że to jest kandydat stricte antyrosyjski? Prezydent.
Ja przede wszystkim już odpowiadam wprost, że we Francji nie zdarzyło się nic nieprzewidzianego. Wszystkie sondaże pokazywały wyraźne zwycięstwo Macrona. Stąd to dzisiaj ten triumfalizm od całej opozycji, jakby to we Francji przegrało Prawo i Sprawiedliwość. Przyznam, że przyprawia mnie rozbawienie, no ale cóż, nie mają innych argumentów czy racji, żeby atakować Prawo i Sprawiedliwość, to próbują w taki sposób. Natomiast to oburzenie pana senatora Kleiny wobec pana redaktora sprawiało mi w tym większe zdumienie i twierdzenie, że Macron jest taki antyrosyjski w zderzeniu choćby z tymi ostatnimi faktami, kiedy Macron nie kto inny, tylko właśnie obecny już na kolejną kadencję prezydent Macron wzywał firmy francuskie do pozostawania w Rosji. Wówczas, kiedy wszystkie inne w ramach tych wprowadzanych sankcji wycofywały się stamtąd, on wzywał francuski biznes do pozostawania w Rosji. To tak fundamentalny przykład, już nie będę przytaczał po raz kolejny tego łamania sankcji po roku 2014 i sprzedaży niesłychanie ważnych elementów uzbrojenia dla Rosji. Natomiast ja powiem tak, oczywiście, że mieliśmy powody do niepokojów wynikających z kontynuowaniem we Francji prezydentury przez pana Macrona, choćby biorąc pod uwagę ten ostatni incydent, kiedy w reakcji też na te nieustanne telefony pana Macrona do Putina, kilkanaście, może kilkadziesiąt rozmów od momentu wywołania wojny na Ukrainie przeprowadził z Putinem pan Macron, i twierdzenie, że to nie jest dowód czy świadectwo jakichś sentymentów francusko-rosyjskich, jest po prostu mało poważne, i stąd te argumenty pana senatora w ogóle mnie nie przekonują, a wręcz twierdzę, że to jest takie zaprzeczanie rzeczywistości.
Więc panie pośle, to jedno pytanie jeszcze, jedno pytanie, bo także Emmanuel Macron w trakcie kampanii wyborczej sformułował bardzo poważny zarzut. To właściwie to jest zarzut był wobec polskiego premiera Mateusza Morawieckiego o to, jakoby był antysemitą. Ale to jest tak naprawdę po twarz rzucona wszystkim Polakom. My walczymy z tymi kłamstwami w polityce historycznej. Czy pan sobie wyobraża spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem, nim padną przeprosiny?
Więc dokładnie przerwał mi pan tym pytaniem, kiedy chciałem o tym mówić, że ten incydent z akcją na poważny zarzut premiera Morawieckiego o tym, że nie rozmawiałoby się, nie wiem, z Hitlerem czy z innym przestępców, powiedzmy, międzynarodowych, zareagował oskarżeniami, antysemityzm bardzo źle świadczy również o pewnej niedojrzałości niestety prezydenta Macrona i to ta sytuacja nie najlepiej wróży na przyszłość. Ja oczywiście wyobrażam sobie, że takie spotkanie może dojść absolutnie do skutku, o którym pan mówi, bez żądania jakichś oficjalnych przeprosin. To, co się wydarzyło, to były incydenty na bodajże Twitterze w takiej formie nieoficjalnej.
Więc, ale to uprawdopodabnia niestety te kłamstwa, które funkcjonują wobec Polaków. To jednak jest, to nie jest jakieś tam słowo. To jest bardzo poważny zarzut.
Tak, oczywiście i oburzający i z całą powagą go traktuję. Myślę, że tu w tych naszych nastrojach i relacjach na pewno to dobrze się nie przyczynia w tej skali ogólnonarodowej. Natomiast nie odbyło się to na płaszczyźnie stricte dyplomatycznej. Stąd bym nie warunkował spotkania, bo tak sformułował pan pytanie przecież, nie? Nie warunkowałbym ewentualnego spotkania premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem od przeprosin za tamten incydent. On oczywiście będzie się kładł cieniem i dziennikarze będą natychmiast domagali się komentarzy tego zdarzenia. Z całą pewnością on utrudni tego typu spotkanie, ale też pokazuje nam, jak intencjonalnie tutaj te relacje są budowane. W każdym razie te relacje na poziomie prezydenta Macrona i Polski nie będą łatwe, zważywszy na te resentymenty rosyjskie środowisk francuskich.
Marek Rutka, poseł Lewicy. Pytanie, czy dostrzega pan jakieś punkty wspólne interesy? Mówiło się na przykład o współpracy, jeżeli chodzi o energetykę atomową pomiędzy Polską a Francją. I czy uważa pan, że jakaś korekta jednak w polityce zagranicznej, szczególnie w związku z wojną na Ukrainie, ze strony prezydenta Macrona powinna nastąpić?
Po pierwsze, to bardzo dobra wiadomość, że prezydent Macron uzyskał reelekcję. Gdyby wygrała pani Le Pen, to wygrałby najbliższy sojusznik Putina w Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że pani Le Pen zadłużona jest w moskiewskim banku, wzięła pożyczkę na bardzo dobrych warunkach, no i będąc prezydentką musiałaby tą pożyczkę w taki czy inny sposób, także i polityczny, spłacać. Warto przypomnieć sobie też słowa, jakie wypowiedziała pani Le Pen, chociażby, że Krym historycznie jest częścią Matki Rosji. Od 2014 roku to terytorium Ukrainy jest okupowane przez Rosję. Kolejny cytat. Putin nie zrobił ani jednego błędu w przeciwieństwie do jego przeciwników z Unii i Stanów Zjednoczonych, którzy cały czas błądzą. Le Pen jednocześnie mówiła o tym, aby wyprowadzić Francję ze struktur wojskowych NATO, docelowo także wyprowadzić Francję z Unii Europejskiej.
To wszystko prawda, nie została prezydentem Francji, to może porozmawiamy, bo to jest chyba ważniejsze, o prezydencie Francji. To była hiperprorosyjską kandydatką, to się chyba zgadzamy. Ale rozmawiamy o prezydencie Macronie.
Prezydent Macron też w swoim wygranym wystąpieniu po ogłoszeniu zwycięstwa powiedział jasno, że ta polityka francuska też wymaga pewnej rewizji, polityka wobec wschodu Europy, wobec Ukrainy, wobec Rosji. Ta pomoc militarna i gospodarcza będzie na pewno dużo, dużo szersza niż obecnie. Jeśli jednak mówimy o sankcjach, które mają rzeczywiście dotknąć Federację Rosyjską, to one muszą być na poziomie unijnym i muszą być solidarnie ogłoszone i solidarnie przestrzegane. Żaden kraj w pojedynkę nie zrobi nic, bo inaczej te sankcje i embargo będą obchodzone.
No a jeśli chodzi o wycofywanie się koncernów francuskich, to mogłyby to zrobić same, ale tak jak wiemy, prezydent Francji raczej zachęcał do pozostania.
W pierwszej, można powiedzieć, w pierwszym etapie tej wojny rosyjsko-ukraińskiej faktycznie tak, ale widać, że ten kurs się mocno zmienia. No też my musimy się we własne piersi uderzyć, także i polskie firmy nie wszystkie wycofały się z Rosji, także mówimy o tych prywatnych, jedna z największych firm meblarskich, chociażby polskich, się z Rosji nie wycofała. Tutaj to powtórzę jeszcze raz, no brak jest tej takiej ogólno europejskiej solidarności. O ile w pierwszej turze wyborów Francuzi głosowali sercem, to w drugiej turze zdecydowanie rozumem, rozsądkiem i zdecydowali jasno, że Francja ma być poważnym, przewidywalnym członkiem Unii Europejskiej, czyli zwyciężyły wartości demokratyczne. Dobrze, żeby Polska współpracowała z Francją, żebyśmy chociażby współpracowali na polu produkcji wojskowej, produkcji militarnej. Przypomnę, że jak rządy objęło Prawo i Sprawiedliwość i ministrem obrony narodowej został pan Macierewicz, to wypowiedział kontrakt na śmigłowce Caracal. Śmigłowców nie mamy, to miało być 50 śmigłowców bojowych.
No te śmigłowce były potwornie zawodne i to nawet media francuskie o tym informowały, więc może lepiej do tego nie wracać.
No tak, ale
to
musieliś...
po prostu były tak naprawdę latające trupy.
Nie. To jest jeden z najnowocześniejszych europejskich śmigłowców.
Ale bardzo, bardzo wadliwe. No, były wady wytykane, także już może
Polska,
nie wracajmy do kontraktu.
Polska za zerwanie tego kontraktu musiała zapłacić 80 milionów złotych kary. Polski podatnik. Nie mamy śmigłowców i 80 milionów zapłaciliśmy. Dzięki temu kupiliśmy 7 śmigłowców Black Hawk zamiast 50 Caracali.
Dzisiaj Caracali, które by się okazało, że trzeba by było je co chwila naprawiać, albo jeszcze byłyby bardzo zawodne.
No to w takim razie, jeśli pan rektor tak sądzi, byłyby na gwarancji, to byłoby zmartwienie.
To nawet nie ja, to tak media francuskie tak pisały. Media francuskie.
No, jak widać, pan redaktor raz ufa mediom francuskim, a raz nie.
Ja ufam mediom francuskim.
No, ale jeśli,
ja
jeśli tutaj mówimy o...
Tak, Janusz Śniadek, krótko.
Jeśli mówimy także o tych zarzutach, takich antysemityzmu w stosunku do pana premiera Morawieckiego, no to trzeba jasno przypomnieć, że pan premier Morawiecki złożył wiązankę kwiatów na grobie Brygady Świętokrzyskiej, kolaborantów hitlerowskiego Wehrmachtu. W związku z tym, no też dobrze, żeby pan premier za ten gest przeprosił. Polska ucierpiała w czasie II wojny światowej najbardziej w Europie i nie należy kolaborantów, którzy współpracowali z hitlerowcami, nagradzać, a już na pewno oddawać im hołdu.
Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, może też odpowie na te argumenty.
Panie redaktorze, drodzy państwo, ja uważam, że jedna i druga kandydatura była proputinowska i teraz tylko kwestia tego, kto bardziej. Dla nas to jest wybór Francji i uważam, że na tym etapie trzeba się przyglądać i mieć wielką nadzieję, że ta polityka francuska w drugiej kadencji prezydenta Macron będzie bardziej proeuropejska, a nie prorosyjska. Ja rozumiem, dzisiaj jest poniedziałek, no jeszcze może nie tak wcześnie rano, ale pan senator Kleina, coś mu się chyba dzisiaj pomyliło z uwagi na to, że chciałbym przypomnieć, że żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości ani Zjednoczonej Prawicy nie jeździł, nie wspierał pani Le Pen, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który jeździł i proputinowskiego kandydata w wyborach prezydenckich na Węgrzech wspierał, więc tutaj bym chciał troszeczkę przypomnieć fakty. I też takie
to rozumiem,
fakty,
że pan senator nawiązuje nie do spotkań z czasu kampanii, tylko do wcześniejszych spotkań, próby budowania pewnej siły w Unii Europejskiej.
No tak, trudno tutaj jak gdyby dowiedzieć się, co pan senator myśli. Może ja skończę, panie senatorze. I teraz jest kwestia tego, już wiemy dzisiaj, bo już to mówi pan Sikorski, że tak naprawdę z Putinem Donald Tusk na molo nie rozmawiał o pogodzie. Wiemy, o czym rozmawiał, tak? Więc te plany i ta polityka Platformy Obywatelskiej, która była wcześniej, ona też sprzyjała właśnie temu, żeby Putin się wzmacniał, a na to dowodem właśnie są te fakty, o których powiedziałem wcześniej.
Pan senator Kleina chciał się odnieść?
No tak, oczywiście. No jeżeli komuś ktoś teraz wmawia, że rządzący Polską, czyli pan Jarosław Kaczyński, pan premier Morawiecki nie współpracowali blisko, nie wspierali w różny sposób pani Le Pen, także podczas spotkania w Warszawie, w Madrycie.
Ale
no
chodziło o kampanię wyborczą.
To było wszystko w ramach kampanii wyborczej i później jeszcze wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, kompletnie niestosowne, właśnie już wprost w trakcie kampanii wyborczej, krytykujące Macrona w sensie politycznym, no to oczywisty był cel, żeby wzmocnić panią Le Pen. No więc...
Okej, panie senatorze, to pan zapolemizował, to teraz mam do pana pytanie.
Ale nawet popatrzmy, jak szybko po zakończeniu tych wyborów pan premier Morawiecki pogratulował prezydentowi Macronowi zwycięstwa. Trwało to znowu dość długo, nie tak długo jak wtedy, gdy wygrał prezydent Biden w Stanach Zjednoczonych, a przegrał Trump, bo przecież wówczas Trumpa wspierał, PiS też mocno wspierał, w tym sensie, że uważał, że to jest najlepszy kandydat na prezydenta, więc po prostu wyraźnie widać, że PiS staje po stronie raczej tych środowisk no niedemokratycznych, prorosyjskich także.
Znaczy, w jakim sensie, w jakim sensie niedemokratycznych to jest? Janusz Śniadek?
Przepraszam, jak słucham pana senatora Klejny, no to jednak wzywam do tego, do jakiejś powagi elementarnej. To pan stopery włącza po wyborach, żeby zmierzyć czas, kiedy gratulacje wysłano i w oparciu o to wysuwa najdalej idące wnioski dotyczące polityki międzynarodowej i relacji między państwami. No to jest zupełny żart, nieprzystojący w ogóle powadze senatora.
Jak pan doskonale wie, oczywiście w polityce liczą się różnego rodzaju gesty, drobne sprawy. Jeszcze chcę tylko powiedzieć, pan Donald Tusk jadąc na Węgry nie wspierał proputinowskiego kandydata. Orban to jest najbliższy sojusznik, był. W tej chwili trochę z rezerwą do niego podchodzi...
Wspierał partię Jobbik. Dobrze, panie senatorze, ale to już nie wracajmy do wyborów na Węgrzech. Ja bym chciał pana zapytać o coś innego. Panie senatorze, bo już wybory na Węgrzech to już jest przebrzmiała sprawa. Rozmawiajmy jednak o aktualnościach. Sprawa na Węgrzech jest rozstrzygnięta. Ja bym chciał pana zapytać o aktualne zaprezentowane poglądy przez panią poseł Izabelę Leszczynę, byłą wiceminister zresztą finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej, która powiedziała, cytuję: na początku myślałam, że skoro w tym Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro ta republika jest jakaś taka zbuntowana, to myślałam sobie, oddajmy to Putinowi, niech sobie to weźmie, a może zyskamy pokój. Czy pan podziela tego typu przekonanie pani Leszczyny?
Panie redaktorze, jak pan zauważył, pan przytacza rzecz, którą powiedziała chyba 2 dni temu pani Leszczyna, a powiedziała, jak myślała na początku, myślała, nie wypowiadała tego nawet nigdzie, myślała o tym konflikcie na Ukrainie. Ja oczywiście z takim myśleniem się nie zgadzam, ale po prostu w sprawach dotyczących integralności Ukrainy Platforma Obywatelska w całości, łącznie z panią Leszczyną, mamy jednoznaczne zdanie, że nie my dyskutujemy nad integralnością Ukrainy. To jest kwestia i ją wspieramy w takim kształcie i w takich granicach, jakich jest, jakich powstała ona przed laty 30. Natomiast oczywiście o tym, jaki ma kształt państwo ukraińskie, decydują sami Ukraińcy i jego legalnie wybrane władze.
Ale pani Leszczyna też powiedziała też, że NATO powinno się w tę wojnę zaangażować. Czy pan, no bo to jest, wie pan, tak trochę od ściany do ściany, albo oddać część Donbasu i właściwie zaspokoić w takim duchu epizmentu, zaspokoić Putina. Ja rozumiem, że to było myślenie z początku wojny, no ale tak czy inaczej pani Leszczyna się odsłoniła. A teraz z kolei mówi o tym, żeby NATO się zaangażowało, to znaczy co, wprowadziło wojska swoje na Ukrainę, bo to też na przykład w konkretny sposób może zagrażać Polsce. Czy z tym pan się zgadza?
To, że tak jak mówimy, my w tej sprawie mamy absolutnie jednoznaczne, jednolite stanowisko. Czyli to jest stanowisko takie, jakie reprezentuje NATO w sensie wojskowym w sprawach dotyczących relacji między Ukrainą a Rosją i między NATO a Ukrainą. I wydaje mi się, że to rozwiązanie jest najlepsze na tym etapie. Co będzie się działo za jakiś czas, tego trudno powiedzieć, bo wojna ma swój dynamiczny charakter i zobaczymy, co się będzie działo. Ja mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, aby inne armie natowskie musiały uczestniczyć w tej wojnie. Nie chciałbym tego i myślę, jak nikt z nas, zresztą jak nikt z nas nie chce wojny co do zasady. Natomiast po prostu ta sprawa, ta wojna jest między Rosją, która zaatakowała Ukrainę, a Ukrainą. Natomiast my w miarę możliwości i tak, żeby nie naruszać tych standardów, które są standardami NATO, wspieramy Ukrainę.
Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, jak odebrał te propozycje, znaczy najpierw tą wypowiedź swobodną pani poseł Leszczyna a propos Donbasu, no ale także propozycję większego zaangażowania NATO w tę wojnę. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
No więc właśnie podkreślmy to, że obojętnie, że pani Leszczyna myślała to, jak tutaj próbuje bronić pan senator, myślała tylko to, 2 dni temu powiedziała to publicznie w radio. do uszu nas wszystkich to dotarło, szokując nas z pewnością. Ja sobie natychmiast wyobraziłem, że pewnie przed II wojną światową zaczęłaby twierdzić, oddajmy Niemcom ten korytarz, to nie będzie II wojny światowej. Nie byłoby II wojny światowej, więc to takie infantylne, naiwne myślenie. Jednak przyznała się do tego publicznie sama, nikt jej do tego nie zmuszał. Natomiast te słowa o zaangażowaniu NATO w ten konflikt, powiem tak, obojętnie w jakim wymiarze, czy tylko konwencjonalnym, czy wręcz atomowym, jakiejś broni masowego rażenia, użycia, zaangażowanie się NATO oznaczałoby trzecią wojnę światową. A więc, przepraszam, uważam, że to byłoby rozwiązanie skrajnie niedobre i że cały czas ta ostrożne postępowanie z dozbrajaniem Ukrainy ze strony NATO jest trochę tym podyktowane. W przeciwnym razie ta pomoc byłaby na pewno dużo dalej idąca i pewnie te intencje włączenia się większego państw NATO w ten konflikt podejmowane przez różne kraje być może byłyby zrealizowane. Natomiast daj Boże, żeby ten konflikt w Ukrainie skończył się jak najszybciej. Myślę, że ten zupełny brak postępów tej ofensywy rosyjskiej na wschodzie rokuje na to, że ta wojna może się szybko zakończyć.
Marek Rutka, poseł Lewicy. No, ocena wypowiedzi pani poseł Leszczyny. Pytam także o tę kwestię zaangażowania NATO. Czy jednak, no, skoro wypowiada to polska parlamentarzystka, tego typu sformułowanie, no rzeczywiście włączenie się NATO w sposób bezpośredni, zaangażowanie, wprowadzenie tam wojsk natowskich, no mogłoby oznaczać rozpoczęcie III wojny światowej, jak mówi poseł Śniadek. Czy pan nie uważa, że no, tego typu, że parlamentarzyści po prostu jednak muszą też uważać na słowo? Marek Rutka.
No, wszyscy powinniśmy ważyć słowa. 8 lat temu, kiedy Rosja zajęła Krym, Unia Europejska, czy szerzej mówiąc nawet świat, nie zareagował na to, że naruszono integralność terytorialną niezależnego, niepodległego ukraińskiego państwa. Naruszono chociażby memorandum budapesztańskie z 1991 roku, w którym wszystkie mocarstwa światowe gwarantowały Ukrainie niezależność, niepodległość i nienaruszalność terytorialną. W zamian za to Ukraina zrzekła się posiadania w swoim terytorium broni jądrowej. Te porozumienia podpisały, jak powiedziałem, wszystkie mocarstwa. Rosja oczywiście też. Jak widać, te dokumenty i traktaty, które podpisuje Rosja, niewiele są warte. Ja byłem na krótko przed wybuchem wojny, byłem w Kijowie, rozmawiałem z parlamentarzystami Wierchownej Rady Ukrainy. Wówczas no, pewien konflikt, może nie wojna, ale konflikt wisiał w powietrzu i najbardziej zagrożony był Ługańsk i Donieck. I no, sytuacja taka, w której polityk mówi, że oddajmy część terytorium niezależnego państwa i uspokoimy tym Rosję, no, jest, mówiąc delikatnie mówiąc, niefortunna i takie słowa nigdy nie powinny paść. Jak widać, tego typu myślenie, że uspokoimy Rosję, jakoś zaspokoimy żądania terytorialne i wszystko będzie dobrze, no nie ma przyszłości i dzisiaj Rosja, jak zajmie Ługańsk, Donieck, Mariupol, Odessę, to pójdzie dalej na zachód i pójdzie do krajów bałtyckich i pójdzie do Polski. Także tutaj trzeba być bardzo rozważnym. A co do zaangażowania NATO w Ukrainie, to ono jest, no bo przecież państwa unijne, w tym Polska, dostarczają broń już nie tylko defensywną, ale ofensywną. Także to zaangażowanie jest. A przypomnę, że w ostatnich latach ponad 2,5 tysiąca ukraińskich oficerów zostało przez państwa NATO wyszkolonych. Także to bardzo dobrze zresztą. Dzięki temu też notujemy takie wielkie sukcesy armii ukraińskiej w walce z Rosją.
Wiemy, tak jak nawiązywał tutaj poseł Marek Rutka, jak się kończyła polityka appeasementu właśnie takiego wobec Hitlera, czyli zaspokajania kolejnych roszczeń wobec krajów, Anschluss Austrii, Czechosłowacji, no i tak naprawdę i tak to wojnie nie zapobiegło. Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, jak ocenia tego typu wypowiedzi?
Panie redaktorze, pierwsza sprawa to pani poseł Leszczyna nie jest szeregowym posłem, to jest pani była wiceminister, więc tym bardziej te słowa są bardzo takie, jak gdyby w tej wypowiedzi padły dwie skrajnie nieodpowiedzialne jak gdyby wątki, tak? Bo pierwszy wątek dotyczący tego, że trzeba oddać Krym Rosjanom, a później na logikę, no to co, oddać Rosjanom i potem miałoby wejść NATO i walczyć z Rosjanami już o ten Krym, bo tak to sobie jakoś tutaj łączę tą wypowiedź, więc ona jest bardzo nieodpowiedzialna, ale to też pokazuje, jakie jest myślenie w Platformie i u pewnych polityków, bo tak jak powiedziałem, to nie jest szeregowy poseł. Pani poseł jest, tak jak powiedziałem, ministrem byłym, więc to tym bardziej bulwersuje, ale to też pokazuje to, że wracam do rozmowy Tuska i Putina na molo, więc takie ustalenia pewnie gdzieś tam w głowach sobie mieli. No coś tutaj im nie pykło, jak to mówią młodzi, więc problem się zrobił teraz bardzo duży z uwagi na to, że ta wypowiedź jest bardzo złą wypowiedzią.
Panowie, kwestia pomocy, jaką Polska świadczy wobec uchodźców wojennych z Ukrainy.
Jedno słowo, to tutaj
pan senator Klejna jeszcze.
Powtarza dotyczące tego no, absurdalnego zarzutu. No po prostu to jest chore jakieś, patologiczne, że mówi pan, że Donald Tusk na molo w Sopocie z Putinem uzgadniał to, co się dzisiaj dzieje.
Ale to powiedział Radosław Sikorski.
Taka sugestia jest po prostu absurdalna, szkodliwa, niebezpieczna i nie przystoi po prostu.
Ale o tym to nie ja, panie redaktorze, przepraszam. Nie ja o tym mówiłem, tylko Radosław Sikorski w swojej książce to opisuje.
Panowie,
nieprawdę panu powiem.
Panowie, tutaj stanowisko zostało zakreślone. Panowie, w takim razie kwestia funduszy dla Polski. Nie mamy zarówno odmrożonego funduszu odbudowy dla Polski, nie mamy też pomocy na rzecz pomocy uchodźcom. Komisarz do spraw budżetu Unii Europejskiej Johannes Hahn mówi, że no, żaden nowy instrument finansowy nie jest przewidziany. Tymczasem premier Morawiecki miał wystosować kilka tygodni temu list do Ursuli von der Leyen, w której szacował, że w tym roku tylko koszt pomocy uchodźcom z Ukrainy, uchodźcom wojennym może wynieść nawet w przeliczeniu 114 miliardów złotych. Pojawiają się takie pomysły, no na przykład Jacek Sariusz-Wolski, europoseł PiSu, mówi oskarżyć Komisję Europejską z artykułu 7 dotyczącego naruszenia praworządności, no to mówi w kontekście chociażby nieuruchomienia Funduszu Odbudowy. Z kolei Solidarna Polska mówi zawiesić w części lub w całości ograniczenie składki członkowskiej do Unii Europejskiej. To może teraz Janusz Śniadek, czy któryś z tych pomysłów w ogóle jest w Prawie i Sprawiedliwości rozważany?
Tego rodzaju wystąpienia, no oczywiście w sferze publicznej to jest poruszane, natomiast być może też w jakichś gronach eksperckich to musi być analizowane, natomiast absolutnie nie ma w tej chwili takich intencji konfrontacyjnych. Z całą pewnością ta sytuacja wytwarza wręcz pewną presję moralną na Unię Europejską, która nieustannie odwołuje się do wartości, a tak naprawdę ta sytuacja pokazuje, że tu jest zwyczajnie brutalna gra interesów. I tak jak z jednej strony ta pewna otwartość i pomoc spontaniczna zarówno ze strony państwa, jak i społeczeństwa polskiego udzielona Ukraińcom spowodowała zupełnie historyczną zmianę wizerunku Polski w Europie. To wpływa z całą pewnością na naszą korzyść, a równocześnie reakcja Niemiec, być może pozdrowszej Francji również, stawia znak zapytania nad aspiracjami do przywództwa, do tej roli przywódczej, o której mówił Radosław Sikorski w tym tak zwanym hołdzie berlińskim, czy niedawno Donald Tusk w swoim wystąpieniu, nazywając błogosławieństwem dla Europy tą politykę niemiecką. Jednak ta sytuacja w zderzeniu z problemem z wojny na Ukrainie stawia znak zapytania nad tymi przed tymi aspiracjami tego państwa, zwłaszcza Niemiec. I to w sposób oczywisty też prowokuje do tak zwanego głodzenia Polski, jak mówiła niedawno Niemka, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, że Polskę trzeba zagłodzić, a więc ten zarówno rozwój gospodarczy, jak i rola, znaczenie, jaką Polska zaczyna odgrywać tutaj, zwłaszcza we wschodniej Europie, na pewno nie jest w smak Niemcom aspirującą do przywództwa w Unii Europejskiej, i te inne metody pewnego przyduszania gospodarczego, hamowania tego szybkiego rozwoju i znaczenia Polski jest zwyczajnie w ich geopolitycznym interesie. Ta sytuacja, którą mamy, to są takie praktyczne przejawy tej rzeczywistej polityki niechętnej wobec Polski, niechętnej wobec znaczenia i rozwoju, jaki osiągamy. Z tym się musimy nauczyć żyć i sobie z tym radzić. Jak na razie Polska sobie znakomicie z tym radzi, natomiast absolutnie ze strony Unii Europejskiej zarówno te środki przeznaczone na Krajowy Plan Odbudowy, jak i pomoc na uchodźców przeznaczone być muszą.
Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Donald Tusk obiecywał, jest także szefem Europejskiej Partii Ludowej, że załatwi w Brukseli te pieniądze dla Polski. Czy jakieś działania poczynił?
Panie redaktorze, te pieniądze są załatwione i jest zgoda Unii Europejskiej na wypłacanie tych pieniędzy, ale pod warunkiem, że Polska będzie respektowała orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Projekt ustawy dokonującej zmian w Sądzie Najwyższym, likwidującej tam tą dyscyplinarną sądu, już dawno został przygotowany, zgłoszony do Sejmu przez pana prezydenta, inne projekty także przygotowane przez PiS, i wszystko to zostało wstrzymane. Po prostu w dalszym ciągu tego parlament, Sejm nie chce przeprowadzić. Myśmy naciskali, żeby tę ustawę jak najszybciej przeprowadzić przez polski parlament. Chcę powiedzieć, że ostatnio z PiS-u został wykluczony pan Jacek Włosowicz. Zresztą był członkiem Solidarnej Polski, czyli tej najbardziej takiej antyunijnej części. I on powiedział tak. On był zresztą wcześniej eurodeputowanym. Teraz powiedział parę dni temu, że PiS popełnia ogromny błąd, idąc na konflikt z Unią Europejską, nie doprowadzając do uchwalenia ustaw, które by uruchomiły środki europejskie. No i po prostu trzeba to zrobić jak najszybciej. Polska już za Turów zapłaciła około chyba 60 milionów euro. To ludzie tego nie dostrzegli, bo jest wojna, bo różne inne problemy, ale to są kwoty, które wprost polski podatnik musiał zapłacić jako karę. Po co? Tylko przez bezmyślny, głupi, chory nawet upór rządzących w sprawie rozmów z mieszkańcami przygranicznych gmin w Czechach, bo przecież to wszystko było do załatwienia. Tylko
to rozmowy trwały, były oferty pomocy, ale to już też sprawa jest załatwiona. Pan senator...
Proszę tak. W tym momencie, tak? One zostały załatwione, ale jakim kosztem? Sprawa, która powinna być załatwiona między kopalnią w Turowie polską, a sąsiednią gminą po stronie czeskiej, to jest normalnym, naturalnym procesem uzgodnień, nie została załatwiona i dopiero rząd to wkroczył, przeciągał zresztą sprawę bardzo długo i zapłaciliśmy karę, plus te kwoty,
panie senatorze, ale też niech pan nie upraszcza, bardzo pana proszę, bo wie pan, że to trwała też kampania wyborcza w Czechach i ówczesny premier to wykorzystywał.
Redaktorze, mówi pan już o późniejszym etapie. Sprawa powinna być załatwiona na etapie postępowania środowiskowego i to zostało kompletnie zlekceważone.
Okej, mamy bardzo mało czasu, jeszcze jeden temat. Więc teraz Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, odniesie się do tych argumentów. Też Solidarna Polska tutaj została napiętnowana przez pana senatora jako antyunijne ugrupowanie, które nie chce tak naprawdę pomóc w tym, żeby Polska... Polska dostała te pieniądze.
Absolutnie nieprawda, pan senator mówi nieprawdę. Ja powiem tak, to, że ta propozycja została wywołana, ten temat niepłacenia składki, i bardzo dobrze, bo trzeba o niej dyskutować. Jeżeli Polskę kara się za wszystko, co tylko im się nie podoba, bo tak naprawdę to nie ma żadnego związku z praworządnością, to musimy mieć jakieś narzędzia, którymi możemy się bronić. Dzisiaj powiedzmy, w 2015 roku, jak drodzy państwo pamiętacie, chciano nas obarczyć zapłatą 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę zarobkowego, który przybyli do Europy. A dzisiaj powiedzmy, dzisiaj Unia Europejska nie widzi skali problemu, gdzie jesteśmy krajem frontowym tak naprawdę i pomagamy kobietom z dziećmi. I tu apel do pana senatora. W Mechelinkach jest 10 domów 70-metrowych. Firma jest gotowa przyjąć Ukrainki z dziećmi, ale konflikt, jakieś małe interesiki temu nie pozwalają, więc to jest pana okręg i bardzo pana proszę o interwencję. Więc tu pokazujemy i ten aspekt jeszcze, o którym mowa, głodzenia Polaków. To jakoś im się tak bardzo fajnie przyjęło. Wszyscy chcieliby na Zachodzie głodzić Polaków. No to jest jakiś absurd. Więc mamy do czynienia z podwójnymi standardami i walką dzisiaj z Polską, która tak naprawdę staje się suwerennym państwem, mocnym gospodarczo. A ta sytuacja, która migracyjna teraz uchodźców z Ukrainy, pokazuje tylko, że jeszcze mamy wielkie do tego serca.
Marek Rutka, poseł Lewicy. Włodzimierz Czarzasty mówił, że socjaldemokracja europejska jest zjednoczona w tym, żeby nacisnąć na instytucje unijne, żeby Polska otrzymała jakieś wsparcie, jeżeli chodzi o uchodźców. Coś udało się zdziałać?
Komisja Europejska ustami Ursuli von der Leyen zadeklarowała 3 miliardy 400 milionów dla krajów, które przyjęły uchodźców. Dla Polski kwota ponad miliarda euro. To jest największy udział Polski w tym budżecie. No problem jest taki, że Polska niestety nie złożyła jeszcze wniosku o te pieniądze. W związku z tym można faktycznie opluwać Unię Europejską, że nie pomaga, ale bez wniosku naprawdę te pieniądze do Polski nie trafią. Jeszcze trzeba pamiętać także o mechanizmie REACT-EU, który na kontach tego funduszu w Polsce leży 1 400 000 000 euro, które są z funduszu covidowego, które przez Polskę nie zostały te pieniądze wykorzystane. No, trzeba się po nie schylić i trzeba się po te pieniądze ruszyć. One są. Natomiast te opowieści... Nie, one są zgodnie z decyzją Unii Europejskiej. Pieniądze, które z funduszu covidowego nie zostały wykorzystane, mają być wykorzystane na pomoc dla uchodźców.
Ale to jest tylko przesunięcie środków, to nie są dodatkowe pieniądze. To
ale te pieniądze są. No, jeśli ktoś mówi, że ich nie ma, to one są na kontach w Polsce. Natomiast no, bez wniosku Unia Europejska żadnych pieniędzy, nawet jak ktoś będzie w mediach utyskiwał, jak to jest ciężko, jaka ta Unia jest zła, no to bez wniosku naprawdę pieniędzy się nie dostanie. Co do tego wniosku pana posła Kowalskiego Solidarnej Polski, który powiedział, aby zaprzestać płacenia składki na składki do Unii Europejskiej, no to jest pierwszy krok, taki realny już krok do tego, aby po prostu Polskę z Unii Europejskiej wyrzucono, no bo za niepłacenie składek, tak jak w wszystkich instytucjach, następstwem jest wyrzucenie. Natomiast pan Kobylarz powiedział o 10 domach w Mechelinkach. Nie wiem, czy to są te same domy, które zostały nielegalnie zbudowane. Może pan ma tą wiedzę. No jeśli pan mówi o tym, to proszę powiedzieć, bo tam były z naruszeniem prawa w strefie ochrony zbudowane domy, które czekają w tej chwili na wyburzenie. Może to są te same.
Panowie, to w takim razie na koniec mamy 2 minuty, bo chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć. Jarosław Kaczyński, jego prawnicy domagają się przeprosin od Donalda Tuska za wpis Donalda Tuska na Twitterze z 19 kwietnia, w którym Donald Tusk przypisał Jarosławowi Kaczyńskiemu rzekomo twierdzenie, że w Stanach Zjednoczonych, że Jarosław Kaczyński utrzymuje, że w Stanach Zjednoczonych sfałszowano wybory. Jarosław Kaczyński domaga się skasowania też tego tweeta i 10 tysięcy złotych na wsparcie Ukraińców. Po 30 sekund, bo tyle mamy, senator Kazimierz Klejna, czy będą przeprosiny?
Wydaje mi się, że tutaj ta sprawa została pokazana, pokazująca generalnie atmosferę w PiS-ie, także przywództwo pana Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Morawieckiego, który mocno dystansował się od wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych i wyboru pana Bidena. i cały czas uważano, że jedynym prezydentem to jest prezydent Trump i przecież tak długo zwlekano nawet, oficjalnie mówię o gratulacjach.
Czyli przeprosin, rozumiem, nie będzie. 30 sekund minęło, teraz muszę niestety być bardzo, bardzo restrykcyjny, bo tylko tyle czasu zostało. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, krótki komentarz.
Ewidentnie widać, że ta recepta Tuska, przepraszam, recepta Palikota, kłamać, jeszcze raz kłamać, że to jest jedyna recepta na zwycięstwo z PiS-em, stąd począwszy od pana Tuska, poprzez cały parlamentarzystów Platformy kłamią nieustannie i oczywiście nie będą za to przepraszać. Myślę, że tylko wyrok sądowy będzie w stanie do tego zmusić, może trochę otrzeźwi pana Tuska.
Marek Rutka, poseł Lewicy.
Dla mnie największą nowością jest to, że pan Jarosław Kaczyński posługuje się Twitterem. To jest dla mnie najciekawsza informacja z tego wszystkiego.
I Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Panie redaktorze, to tylko to pokazuje, że Donald Tusk już nie ma nic do powiedzenia. No, pisze jakieś bzdury tylko dlatego, żeby o tym mówić chyba, bo to ja tutaj nie widzę jakiejś logiki. Oczywiście pisząc to, nie wiem, czy myślał, czy nie myślał. No, głupi wpis, nieodpowiedzialny. Oczywiście powinien przeprosić.
Bardzo dziękuję. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, Marek Rutka, poseł Lewicy, Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, Krzysztof Świątek. Dziękuję bardzo. To było Śniadanie Polityków w Radiu Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.